Hejka, dzień dobry, witam Was w nowym odcinku wyważonego podcastu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze i że macie chwilę, żeby mnie posłuchać. Najlepiej sobie wziąć ten podcast na spacer, do autobusu czy do makijażu. Ja na przykład kocham tę formę słuchania podcastów. Najlepiej na spacer. Serio, jeżeli macie problem ze spacerowaniem w ciągu dnia, takim, wiecie, nie lubicie sami wychodzić, może czasem już się nudzicie tym, jakby fajnie podsłuchać tej natury i fajnie wykorzystać spacer jako formę takiej medytacji i wsłuchania się, wiecie, w świat i teraz, wiecie, wszystko budzi się do życia, śpiewają ptaki, słychać liście, słoneczko i w ogóle. Ale mi się to też czasem nudzi, to jest normalne, że no, w kółko łażenie samemu też nie jest najciekawszą rzeczą, jaką można robić, dlatego polecam do tego podcast. Więc jak już się nagadałam, do czego służą podcasty, to przejdę do pogadania o tym, co u mnie, bo jak mówiłam, będę starała się to wprowadzać, żeby po prostu urozmaicać ten podcast, bo jak już się tyle czasu coś robi, to ma się ochotę. Czasem ja w ogóle mam ostatnio tak, że jak widzę, jakie jest tu grono osób, czyli że jakby podcast ma podobną liczbę wyświetleń ciągle, czyli widzę, że jest jakby konkretna grupa docelowa, że jest jakaś taka stała widownia, czyli są osoby, które jakby już są moimi kumplami, że dosłownie jest naprawdę mało jakby takich nowych viewsów. Jakby dochodzi tam, wiadomo, jakiś wzrost jest, ale zauważyłam, że jest taka stała ilość widzów, co jest dla mnie takim osiągnięciem. Bardzo mi na tym zależało i bardzo właśnie czegoś takiego chciałam. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to oczywiście cieszę się jak najbardziej i to bardzo się cieszę, ale po prostu teraz czuję, że ja nie muszę robić podcastu pod tytuł. Ja nie muszę dawać takiego tytułu, który zachęci ludzi, bo ja po prostu wiem, że są tu osoby, które słuchają mnie dla mnie. I to jest bardzo, bardzo uskrzydlające, bo nie czuję takiej presji. Nie czuję presji, że ktoś mnie ocenia, że ktoś uważa, że mam taką i taką dykcję, że ktoś sobie coś o mnie myśli, bo ja wiem, że my się jakby znamy. Ja was traktuję jako ziomków, którzy jakby mnie nie oceniają. I powtarzam jakby, co ja oceniam. Bardzo tego nie lubię, bardzo nie lubię słyszeć tego u ludzi, którzy ciągle mówią jakby, a sama się na tym łapię, bo tyle tego słyszę. No i co? Wróciłam do częstszego czytania książek, czym jestem bardzo zajarana. Wykupiłam sobie znowu BookBeat. To nie jest segment sponsorowany, ale ja po prostu to lubię, bo jak robię coś sponsorowanego, to zazwyczaj po prostu tego używam. Tak samo jak Hemorrhagen Femina używam na co dzień, tak samo jak Czekoladę Szogetn dalej lubię i wszystkie inne marki, z którymi współpracowałam. To są marki, które gdzieś tam w codzienności mi cały czas towarzyszą, co jest super. I czytam sobie teraz. Jak nie mam ochoty czytać, czyli na przykład w autobusie mam tak, że robi mi się niedobrze, jak czytam, to sobie przełączam na audiobook, ekstra opcja. I też odkryłam fajną rzecz. W moim mieście jest taki sklepik, taki trochę jakby chiński, taki, wiecie, mały sklepik z różnymi dziwnymi rzeczami i są tam teraz książki w ogóle po 3 złote. I przeczytałam książkę, która nazywała się Niczyj. Były to taka reportażowa, wywiady z osobami bezdomnymi. Szczerze nie wyniosłam nic niesamowitego z tej książki, ale była takim idealnym uszczypnięciem i przypomnieniem sobie o tym, jak wiele mam w życiu. Ja bardzo lubię to. Ja nie lubię się jakby porównywać do ludzi, że o, inni mają gorzej, ale ja bardzo lubię rzeczy, które mnie uziemiają, które mi uświadamiają, w jak uprzywilejowanej pozycji jestem i jak wiele mam rzeczy do doceniania, bo dla mnie wdzięczność jest jakby jedną z ważniejszych wartości ogólnie w życiu. I dzisiaj też tam zaszłam w poszukiwaniu czegoś innego, bo chciałam kupić sobie notesik, a to był jakby jedyny sklep, który miałam po drodze, a zależało mi na tym, żeby po prostu już go mieć, bo jestem osobą z ADHD i tych notesów trochę nazbierałam w życiu, ale jeżeli ty sam masz taki problem, że kupujesz te nowe notesy, że czekasz, aż któryś cię zmotywuje, to wiesz, że nie jesteś w stanie zacząć czegoś robić na zeszycie, który nie był przeznaczony do tego. Czyli ja mam te notesy, ja je uzupełniam naprawdę i większość to są notesy do takich burzy mózgów, a chcę ten przeznaczyć na taki typowy journal. I co zabawne w ogóle, w tym sklepie widziałam tylko, że ten notes jest biały. Biały taki a la skórka, co nie? Więc bardzo mi się spodobał, wzięłam tam 6 zł kosztował, więc w ogóle ekstra w takich sklepach sobie szukać, bo można ostro przepłacać za te rzeczy, bo nahajpuje się coś, a tak naprawdę jakość tego papieru nie jest lepsza i zużywamy rzeczy, które pewnie poszłyby na wyrzut, bo te takie małe chińskie jakby, to nie jest chiński sklepik do końca, to są te takie małe typowe sklepy, które nazywają się często tam Świat Pierdół albo Wszystko po 5 zł i tam są często rzeczy, które są po prostu wykupione taniej, bo się nie sprzedały gdzieś. Stąd na przykład te książki i właśnie przy okazji tego dziennika dokończę tylko, że taki ładny bialutki, ja go otwieram i tam jest narysowany taki... takie zielone wielkie boisko do piłki nożnej i na każdej stronie jest mała piłeczka i okazało się, że ta gumka, która trzyma ten notes, ma też taką piłeczkę. Nie lubię piłki nożnej, ale strasznie mnie to rozbawiło, jak bardzo ukryte to było. I nadal mi się podoba, jest mega urocze. A książka za 3 zł kolejna, którą kupiłam, bo jakoś tamtą tak pochłonęłam. Ja mam i Kindle, i właśnie BookBeat, ale fajnie czasem sobie taką książeczkę, ja wiem, że zawsze to wykorzystam, że u mnie w domu jak będzie leżało, to się nie zmarnuje, bo jeszcze mój tato przeczyta, później komuś tam wepchnę i ja zawsze staram się, żeby te książki były w obiegu, bo mówiłam wam, że staram się nie zbierać rzeczy i uważam, że zbieranie książek i to, co to często mówi babcia mojego chłopaka, pozdrawiam, że osoby inteligentne mają książki w domu, mają regał z książkami. Jeżeli ty kochasz książki i jest to dla ciebie jakaś forma przyjemności, że masz ten regał, to super, ale ja na przykład uważam, że jest to zbędne, nie lubię tego, że to zbiera kurz i że jest nieużytkowane. Nawet takich swoich ulubionych pozycji nie mam, bo po prostu czuję, że tego nie potrzebuję. Opowiadałam o tym w odcinku o minimalizmie i kręcę, a książka, którą wzięłam, to jakieś brunatne sekrety, bo to była chyba ostatnia pozycja, która wyglądała w miarę spoko, bo reszta to były jakieś dziwne polityczne, albo lektury w ogóle, co jest ekstra opcją, ale ja lektury mam już za sobą na szczęście. Ogólnie osoby, które pisały matury podstawowe i osoby, przed którymi jeszcze jest reszta matur, powodzenia, trzymam cały czas kciuki i dacie radę. I nie chodzi o rozwalenie tego testu, tylko dajcie radę się nie przekręcić, bo to jest ogromny stres i ja to wiem, ja to przeżyłam. I to, jak leciutcy wyjdziecie z tej matury, będzie piękne. Z tej ostatniej matury. No, disclaimer kolejny. No, ale ta książka jest o jakimś dziennikarzu śledczym, on ją napisał, coś tam, spoko. Przeczytam pewnie sobie na kocyku, ona jest taka malutka, więc to jest taka na jeden dzień typowo. Co dalej? Ten notes kupiłam typowo do journalingu, bo przeżywam jakiś takie zagubienie życiowe, o którym chcę opowiedzieć w innym odcinku, więc nie będę się rozwijać, ale czuję, że potrzebuję coś, co na co dzień będzie zbierać moje myśli i co pozwoli mi trochę uwolnić mój umysł od nich. Pomimo, że to jest właśnie ciekawe, pierwszy raz coś takiego przeżywam. Zazwyczaj jak czułam, że mam jakiś taki kryzys egzystencjonalny, nawet ja bym tego tak nie nazwała, że mam taką niepewność co do swojej przyszłości, to czułam, wiecie, jakiś lęk, jakoś... A aktualnie mam moment w życiu, w którym ja czuję ogromny spokój. Ja robię rzeczy, które sprawiają mi po prostu przyjemność. Ja naprawdę przestałam spędzać czas z myślą, co mi coś daje. Ja jakby, wiecie, mam dalej swoje cele, mam swoje rutyny, ale ja robię bardzo dużo rzeczy, które po prostu są fajne, przyjemne, które mnie cieszą. Staram się spędzać tak czas, żeby być szczęśliwa. I to jest też dla mnie nowość, bo ja... bardzo mocno stawiałam w ostatnim czasie na to, żeby robić rzeczy produktywne, które niekoniecznie będą dobre, które niekoniecznie będą mnie tak mocno uszczęśliwiać. Wiecie, o co mi chodzi? Że zamiast jakiś comfort food, starałam się wybierać takie 100% healthy. Zamiast spędzić czas w ten sposób, starałam się wybierać opcję, która będzie dla mnie lepsza jakoś przyszłościowo, a teraz to mocno zbalansowałam i to jest niesamowite, ale daje mi też dużo, o dziwo, niepokoju, że może przez to oddalam się od swoich celów i może to mnie rozleniwia, więc... Jest dużo pytań, jest dużo rzeczy i tym drobnym akcentem chciałabym wam dać jakby taką iskierkę, żeby się zastanowić, jak wy się teraz czujecie, bo to jest bardzo ważne w ogóle o tym myśleć, bo czasami potrafimy tak szybko lecieć, że o tym nie myślimy. Kolejną rzeczą jest to, że chciałabym nauczyć się grać w tenisa i mówię to tutaj, żeby opowiedzieć wam później, nie wiem, czy mi się udało, czy mi się nie udało. Ja jestem w ogóle bardzo słaba w sporty... Nie wiem, jak nazwać tę grupę sportów, takie typowe sporty, bo nie chodzi o to, że... Wiecie, ja lubię i ćwiczyć, i biegam, i hajki, i po prostu ćwiczenia jakieś takie siłowe, no ubóstwiam. Ale nigdy nie zaznałam bardziej takich sportów typu siatkówka, koszykówka, tenis, takich no, konkretnych, polegających na czymś. A teraz się zajawiłam, mój cały TikTok jest wypełniony jakimiś tenisistkami, jeszcze byłam na tym Challengerze z Zendayą. Bardzo fajny film, jeżeli też macie jakąś taką ciągotkę do tego tenisa. I też strasznie mnie zachwyca Iga Świątek i ona chyba też mnie tak, no nie wiem, zachwyca mnie ta dziewczyna, to jest dla mnie porąbane być takim, no wow, no to jest dla mnie po prostu królowa, jeżeli chodzi o sport w Polsce. No i chciałabym spróbować i w sobotę idę spróbować, dzisiaj jest piątek, nie, przepraszam, w niedzielę idę z moją siostrą spróbować. No i co, może później w to jakoś zainwestuję, może pójdę na jakieś zajęcia, kto wie. Ja mam niestety ten problem, że często brakuje mi na to po prostu czasu, tak żeby to logistycznie rozplanować, bo nawet nie chodzi o czas w ciągu doby, bo ja uważam, że jakby 24 godziny, okej, zmieściłabym to, ale chodzi też o połączenie tego z dojazdami, bo tego prawka dalej nie skończyłam. Osoby, które są tu dłużej, nie mam prawa jazdy. Osoby, które są tutaj nowe, nie mam prawa jazdy. Osoby, które są tu dłużej, nie skończyłam w końcu tego prawa jazdy. I jest to trochę uciążliwe, przyznaję, ale jest to ciężar, który wybrałam, co nie? No i co? Chyba powiedziałam wszystko. Była majówka, dlatego nie było podcastu. Odpoczęłam, naprawdę, zaczęłam jeździć bardzo dużo na rowerze i po prostu naprawdę żyć rzeczami, które lubię. I bardzo dużo teraz myślę o tym, co lubię i bardzo dużą czuję potrzebę zmienienia czegoś, bo zauważyłam, że... Coś mi w życiu nie odpowiada i jest... Dobra, idąc dalej, bo się za bardzo rozwijam, a już mi się wydaje, że wystarczy. Jeżeli serio jesteście ciekawi, żebym, nie wiem, może zrobię jakiś taki podcast, takie odcinki podcastu, które będą polegać na tym, że po prostu będę mówić o różnych rzeczach, które mnie ostatnio zainteresowały, może o jakichś książkach, może o jakichś serialach, jakąś taką serię podcastów, bo też ja czuję coś takiego, że nie chcę zabierać czasu temu głównemu tematowi, bo czuję, że staram się poruszać fajne i ciekawe i ważne tematy i nie chcę im zabierać jakby tego czasu na scenie aż tak bardzo i gadać o pierdółkach, więc dajcie znać, jeżeli byście coś takiego chcieli usłyszeć i ja naprawdę będę liczyć, ile osób napisało i jeżeli tych osób będzie więcej, to pojawi się coś takiego, może dam temu jakąś konkretną nazwę czy coś, wymyślimy coś razem. Ale głównym tematem tego odcinka jest coś, co już w teorii jest zawarte w tytule, bo już wymyśliłam tytuł i on brzmi Pokochaj swoje ciało i tytuł jest taki, z którym ja nie do końca się utożsamiam i to jest celowe, bo uważam z takich osobistych obserwacji i doświadczeń, że większość z nas nie myśli nawet, no nie myśli o kochaniu swojego ciała, bo staramy się je w ogóle polubić, w ogóle przestać nienawidzić, bo to, jak ja wiele obserwuję i na własnej skórze w ogóle widzę, to jak bardzo wzrasta ilość osób z zaburzeniami odżywiania, to jak coraz więcej dziewczyny mają kompleksów i po prostu to, co ja widzę, pokazuje mi jedynie to, że my musimy najpierw w ogóle przestać nienawidzić ciało, zanim pokochać. Wiecie, kochać ciało to jest takie wielkie słowo. Ja kiedyś w ogóle tak z rozwojem swoim własnym widzę, że w podcastach bardzo chciałam przejść do takiego czegoś ogromnego, że kochać czas spędzany ze sobą, uwielbiać spędzać czas ze sobą i wszystko tak od razu, takie wielkie, takie 100%, a życie nie jest takie. I to jest bardzo zakłamane. Jeżeli ty od razu chcesz kochać swoje ciało, a ciężko ci je w ogóle lubić, no to jakby nie w tym rzecz. Trzeba iść po kolei małymi kroczkami i to, jak ty je polubisz, to już będzie naprawdę ogromny sukces. I ja w tym odcinku chciałabym przeanalizować całą drogę myślenia o swoim ciele i zainspirować ciebie do zrobienia tego samego. Będą to konkretne punkty, możemy to potraktować jako taką zabawę, że po każdym punkcie będę prowadzić swoją analizę, żeby zobrazować ci, co mam na myśli, a później możesz zrobić sobie na przykład pauzę i sama pomyśleć, jak ty byś to odniosła do swojego życia. I no, według mnie po prostu największą mocą, jaką mamy w rozwijaniu się, jest świadomość tego, jaki jest stan rzeczy, od czego się zaczęło. Terapię tak samo się przeprowadza, że wiecie, ja was nie będę terapeutyzować, bo nie jestem terapeutką i nawet nie śmiem w ogóle czegoś takiego sobie wyobrazić, że ja bym to robiła, bo nie jestem kompetentna, ja jestem tylko koleżanką, która może ci, nie wiem, gdzieś tam swoją poradę dać życiową, że przeanalizować krok po kroku i wtedy jest łatwiej. Kiedy zaczynamy gdzieś tam od podstawy, bo nie da się jakby robić remontu od zewnątrz, a zostawić, wiecie, zgniły środek, no bo to się mija z celem. Zaczynam od środka i wiem, czasem się nie chce, czasem się chce rezultat od razu, ale naprawdę warto zrobić taką małą ścieżkę po tym wszystkim. Jeżeli faktycznie chcesz polubić chociaż trochę swoje ciało, to poświęć sobie ten czas właśnie na tą analizę. Pierwszym takim pytaniem, które ja bym sobie zadała, to jest od kiedy myślisz o swoim ciele bardziej świadomie? I ja mam wrażenie, że od dziecka mam taką specyficzną, negatywną relację z ciałem. Pamiętam, że byłam okropnie wstydliwa, bardzo nie lubiłam basenów, albo nie wiem, wolałabym się zesikać w majtki, niż na przykład sikać gdzieś w lesie. I zawsze bardzo byłam po prostu tak cieleśnie wstydliwa. Pamiętam sytuację, że na balu przebierańców miałam w przedszkolu taką sukienkę, którą trzeba było całą jakby tak od góry rozebrać, żeby się załatwić, albo to był kombinezon, ona była jakby tak połączona z takim body. I pamiętam, że ja nie chciałam się załatwić po prostu, będąc sama w zamkniętej toalecie, że się rozbierać. I ja wiem, to brzmi jakbym była jakaś straumatyzowana, jakby mi się coś złego stało. Nie stało mi się, spokojnie. Tutaj uprzedzam. Po prostu taka byłam. Ja w ogóle byłam bardzo wstydliwa i wydaje mi się, że bardzo długo się mnie to trzymało. Trzyma do dzisiaj w ogóle. Ale o tym dalej, ale naprawdę nie wiem, skąd się to bierze. Dzieci są zazwyczaj bardziej otwarte, dzieci potrafiły latać z gołym tyłkiem, wiecie, rozbierać się na basenie czy coś, bo po prostu dzieci o tym nie myślą. Dla dziecka ciało to ciało, a ja zawsze czułam jakieś takie zawstydzenie. Nie wiem naprawdę, z czego to wynikało, patrząc jeszcze na to, że u mnie w domu nie było takiego tabu na to. My z siostrami po prostu, wiecie, przy sobie bardziej one. Ja właśnie też miałam tak mi było dziwnie, że myłyśmy się, sikałyśmy, jak jedna była w tym, po domu to tam pół gołe, no bo same baby byłyśmy, więc nie było w tym zupełnie nic dziwnego, a mi jednak sprawiało zawsze jakiś taki większy dyskomfort. Ale ogólnie ja mam wrażenie, że pomimo tego ja bardzo długo nie myślałam o swoim ciele. Nie patrzyłam na nie jako ładne, nieładne. Naprawdę bardzo długo miałam jakieś takie do niego podejście, że ono po prostu jest i że ja to akceptuję, że ono jest. Naprawdę bardzo długo nie myślałam o żadnych dietach, o żadnych po prostu analizowania tego, czy coś tak, czy coś nie tak. Jak coś zapinałam na dupie, to było dobre i tyle. Jak coś się nie zapinało, to było za małe. Nie było tam analizy, czy może ja jestem za duża do tego ciuchu. Ciuch był za mały, a nie ja za duża. I to naprawdę bardzo długo pamiętam, no jeszcze całe gimnazjum na pewno miałam takie podejście, kiedy już moje koleżanki, już obserwowałam, że były u nich te zalążki tego wszystkiego, że już gdzieś tam wchodziły w tę kulturę diety, już opowiadały, że jakaś tam dieta, tu już któraś biegała, tu coś tam. Niektóre już nawet wtedy miały zalążki zaburzeń odżywiania albo miały tak zwany almond mom i już wtedy z perspektywy czasu widzę to, że przesiąkały tym podejściem swoich mam. Ja jako, że miałam bardzo od mamy zawsze zdrowe podejście do tego, to może przez to tego tak nie odczułam na tamten moment życia, albo po prostu tego nie chłonęłam. I jakieś takie pierwsze momenty tego, że zaczęłam jakoś myśleć o tym ciele, które pamiętam, bo wiadomo, ciężko tak sobie też przypomnieć to wszystko, jak to wyglądało dokładnie, ale pamiętam, że na przykład jak rozmawiałam z moją siostrą albo moją koleżanką i pokazywałam jakiś ciuch, wiecie, już wtedy były te influencerki, to komentowały na przykład, że gdyby miały taką figurę, to coś tam to też by super wyglądało. A wtedy ja patrzyłam na to inaczej. Dla mnie to był jakby fajny ciuch, więc ona fajnie wygląda przez ten ciuch, że ja jakby nie zwracałam do końca uwagi na tą figurę. Nie wiem, jak to nazwać, ale po prostu jeszcze byłam nieświadoma tego wszystkiego, a one już gdzieś tam były. I wtedy ja też zaczęłam trochę bardziej o tym myśleć. Mam wrażenie, pierwszy raz spojrzałam tak na swoje ciało z jakąś konkretną tezą i z jakimś konkretnym poglądem, czyli że stwierdziłam, że no najchudsza nie jestem, ale nigdy też nie postrzegałam siebie w tamtym momencie jako osobę grubą, a byłam taka, bym powiedziała, chyba to już było pod nadwagę. No i później już w czasie tak końcówka, gdzieś tam chyba gimnazjum, no to już się zaczęło, że ja jednak się wstydziłam, pamiętam bilansów, wstydziłam się, nie wiem, jak z koleżankami coś tam na korytarzu się wygłupiałyśmy siadać komuś na kolana, bo wiedziałam, że jestem cięższa, albo pamiętam jak gdzieś tam z dwójką naszych kolegów i moją przyjaciółką, bawiliśmy się tam, coś tam się śmialiśmy i na barana nas brali i robiliśmy takie wyścigi na baranach i ja już wtedy jakby czułam, że trochę dziwnie, bo ja jestem ciężka. Później już słyszałam czasem jakieś takie uszczypliwe komentarze od mojego ówczesnego kolegi, z którym byłam blisko. Właśnie a propos jakichś tam figur, tego, kto jest grubszy, kto jest cięższy, osoby też tak. Później zaczęło się, wiecie, komentowanie już a propos piersi, tyłków i tego wszystkiego. Mi gdzieś tam się to ciało później zaczęło zmieniać i wydaje mi się, że wtedy tak naprawdę to się zaczęło. I tutaj jest idealny moment na twoje przemyślenie. Kiedy ty zacząłeś myśleć o swoim ciele w ogóle w jakikolwiek sposób? Nie, że po prostu jest i sobie istnieje i jest jakby służy do tego, żeby biegać, skakać w ogóle, tylko bardziej w taki sposób wizualny. Jeżeli słuchasz tego podcastu, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że okazało się, że jednak tego ciała nie lubisz. I tutaj jest kolejne pytanie. Kiedy zacząłeś być więźniem złego myślenia o swoim ciele? I ja zacznę, jak na jakimś, wiecie, spotkaniu tym, ale mi się wydaje, że to może wam pomóc w tym. U mnie się zaczęło na pewno, tak jeżeli mówimy o ciele, zaczęło się ogólnie od kompleksów, czyli na przykład od twarzy, że pamiętam pierwszy taki mój kompleks to było czoło, które, jak robiłam sobie na przykład zdjęcia jakieś tam profilowe na Facebooku, bo kiedyś to się tam zmieniało, profilowe na Facebooku ogólnie się udzielało na Facebooku, co jest dla mnie też niesamowite, robiłam sobie zdjęcia bez czoła, bo czułam, że mam duże czoło, gdzieś tam często też to słyszałam i wtedy już się stałam takim trochę więźniem tego kompleksu. I później, jeżeli chodzi już tak typowo o ciało, o figurę, to zawsze chciałam nosić rzeczy, które były obcisłe, co jest właśnie ciekawe, bo teraz bardziej idziemy w stronę tego, że jak nie akceptujemy swojego ciała, to bardziej nosimy szerokie ciuchy i zakrywające, a ja wychodziłam z założenia, że jeżeli już czuję się troszkę większa i założę szerokie ciuchy, to zrobię się taką beczką i wtedy właśnie starałam się ubierać rzeczy jak najbardziej obcisłe, żeby czuć się po prostu w nich dobrze. I to było coś właśnie takiego uciążliwego, że jakby no zaczęłam zwracać uwagę, jak wyglądam w tych ciuchach. I tak samo chyba na taki najbardziej bolesne dla mnie, bo ja bardzo zawsze lubiłam basen, czułam, że już zaczynam się wstydzić tam przychodzić, że gdzieś tam jak widzę siebie na przykład w toalecie nakrytym basenie, jak już mam ten strój i zaraz mam wyjść na basen, to czułam się źle ze sobą i czułam się taka aż skrępowana, zawstydzona, nie podobało mi się to, co widziałam, czułam się źle, czułam się dziwnie, to mi pozostało na pewno do dzisiaj bardzo mocno, że jakby na tym basenie zawsze mam wrażenie, że widzę siebie inaczej, że jakoś, nie wiem, czy to zostało właśnie z tamtego etapu, ale właśnie basen jest takim miejscem, w którym ja najbardziej czuję te swoje kompleksy. Ta dysmorfia, takie postrzeganie inaczej swojego ciała wychodzi bardzo mocno na wierzch w tym miejscu. Wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś takie swoje miejsce, gdzie to jego złe postrzeganie ciała wychodzi. U niektórych to będzie przebieralnia w sklepie, dla niektórych to będzie, nie wiem, bycie u kogoś na noc w domu, albo dla niektórych to będzie, no cokolwiek innego, cokolwiek, co ci przychodzi na myśl, może być tym miejscem. U mnie to jest w bardzo dużej mierze po prostu ten basen, że widząc siebie w domu, w bieliźnie, czuję się okej, dobrze, w porządku, już gdzieś tam przepracowywuję to i czuję się naprawdę w porządku, już się tak nie wstydzę siebie, to na tym basenie dalej czuję to, co wtedy często, takie zawstydzenie, takie skrępowanie, jakąś taką nieprzyjemność z tego. Tak samo mam to, ale wydaje mi się, że to już jest kwestia tego, że właśnie warto też to odróżnić, co jest jakby twoim komfortem, a co wychodzi z kompleksów, bo na przykład po czasie ja twierdzę, że to jest mój komfort, czyli na przykład, że ja zawsze noszę ciuchy bardzo zabudowane przy szyi, nie lubię tutaj nigdzie mieć dekoltu odkrytego, po prostu tego nie lubię. Z kompleksów na pewno wynikało to, że nie lubiłam nosić ciuchów na ramionczkach, bo gdzieś tam zawsze miałam wrażenie, że ja w ogóle każde miejsce na ciele mogłabym określić jakimś kompleksem z przeszłości, bo Wydaje mi się, że wszystko miało swój czas, że tego nie lubiłam. I czułam, że mam grube, wielkie ręce i ogromne, szerokie barki. I dalej czasem to czuję, to jest normalne, że kiedy miałeś jakiś ogromny kompleks i kiedy bardzo nie lubiłeś swojego ciała i było ci ciężko z czymś, to nie zniknie to nagle. Nie stanie się tak, że ty patrząc w lustro powiedziałeś sobie 10 razy kocham swoje barki i przestaniesz widzieć te barki, których tak bardzo nie lubiłaś i do których powiedziałaś tyle złych słów w głowie. Jeżeli ja tyle razy nazwałam siebie szeroką, wielką, jakąś taką barczystą, to nie zniknie to nagle, gdy nagle pomyślę kilka pozytywnych rzeczy o sobie. To są lata wkładane w to negatywnej energii i negatywnych słów. No i po prostu trzeba starać się odwracać ten proces. Jeżeli masz jakieś takie swoje miejsce na ciele, typu nie lubisz swoich wąskich bioder, nie lubisz swoich szerokich ud, nie lubisz czegokolwiek, przysięgam, kompleks można mieć wszystkiego. Wszystkiego, na wszystko jest jakaś nazwa taka, że wydaje nam się to po prostu złe i źle wyglądające, gdzieś tam nie wpisujące się w kanon. Jeżeli ty masz tak, że raz ci się to podoba, raz nie, no to pamiętaj o tym, że tyle czasu wkładałaś w to złą energię, że to szybko nie zniknie. I staraj się po prostu cały czas ładować w to tę pozytywną energię, jak najbardziej potrafisz, oczywiście. Na pewno moim dużym takim więzieniem tego złego wyglądu było to, że jak nie usłyszałam, że nie wiem, dobrze wyglądam w jakimś ciuchu, jak miałam ten okres takich mocniejszych zaburzeń odżywiania, jak w ciągu dnia nie usłyszałam od kogoś, że wyglądam szczupło, albo ja nie czułam się szczupło, no to ten dzień był spisany na straty, co też było straszne i strasznie zaburzone, ale mówię, tutaj jest miejsce na to, żebyś ty przemyślała, co jest tym twoim więzieniem tego ciała, tym więzieniem tej złej myśli, o, w takim sensie, bo twoje ciało nie jest twoim więzieniem i nawet jak bardzo go nienawidzisz, one cały czas jest twoją właśnie furtką. Twoją furtką do życia, twoją furtką do przeżywania, do sportu, do szczęścia, do życia po prostu, a ty sama dajesz na to kładkę więzienie. Więzieniem są jakby kompleksy związane z tym. Więzieniem jest nienawiść do tego ciała, a nie ono samo w sobie. Ono samo w sobie zawsze będzie skrzydłami. Zastanów się nad tym, co musisz zrobić, żeby to ciało polubić. I daj sobie konkretne rzeczy. I tutaj przychodzę z czymś bardzo ważnym, bo ja myślałam, że tymi konkretnymi rzeczami będzie jakiś, nie wiem, balsam na celulit, bo tak sobie wymyśliłam, pomimo że gdzieś tam tego celulitu widocznego za bardzo nie mam nadal, ale gdzieś tam w jakimś wieku zaczęłam go widzieć. I jednak celulit jest utożsamiany w naszych czasach z tym, że jest to niezdrowe odżywianie, jest to coś tam. Tak naprawdę jest to w 80% genetyka, a tą resztą jest nasze odżywianie. I to naprawdę trzeba bardzo otworzyć oczy na cały ten problem, którym jest sam fakt tego, jak cały marketing kosmetyków wpłynął na nas. Jak bardzo my też sobie wkręciłyśmy, że gdzieś tam rozstępy to jest też coś, co wynika z naszej niezdrowej diety, że nie wynika to w dużej mierze z genetyki i po prostu, nie wiem, za szybko przytyłaś, a twoja skóra ma do tego tendencję, no i tyle, i będziesz mieć te rozstępy i nie musisz z tym aż tak bardzo walczyć, bo jest różnica między zadbaniem o swoje ciało kosmetykami, a próbowaniem go, nie wiem, naprawić tymi kosmetykami. I twoje nogi z rozstępami i celulitem będą najpiękniejsze nie wtedy, kiedy zaczniesz 10 bańkę na celulit kupować, 10 krem wypalający celulit, są w ogóle takie rozgrzewające jakieś, z Eveline na przykład kiedyś były. Ja myślałam, że to, wiecie, serio działa, rozpuszcza ten celulit i nie wiem, co tam robi z nim, jakieś magiczne rzeczy, tylko kupisz sobie olejek do mycia nowy i dzięki niemu będziesz ładnie pachnieć i poczujesz się wypielęgnowana i to jest najważniejsze, żebyś ty się czuła po prostu wypielęgnowana i pokochana i że poświęciłaś sobie chwilkę. I twoje rozstępy i celulit na twoich własnych nogach, które służą ci do chodzenia, będzie po prostu nawilżony, błyszczący i pachnący i to się liczy. A nie to, żeby to zwalczyć za wszelką cenę, wypalić, wyżreć, wydrapać, tylko żeby o to dbać. Tak samo jakbyś... Bo w moim wyobrażeniu, o, może tak, w moim wyobrażeniu, że jakbym miała idealne nogi, to one by były zawsze pięknie zadbane, zawsze pięknie ogolone, zawsze by po prostu wypielęgowane, bo by były przecież takie piękne. Po co w ogóle dbać o takie moje nogi, które mi się nie podobają? A właśnie nie, bo im więcej ty o coś dbasz i dajesz takiego nie walczysz i kupujesz 10 tysięcy kosmetyków, tylko dbasz. Czyli starasz się poświęcić temu uwagę, tym lepiej się czujesz. Dobra, bo strasznie się zapętlam, bo triggeruje mnie ten temat. Temat kupowania miliona kosmetyków na każdą rzecz. I to nawet nie triggeruje mnie pod względem tego konsumpcjonizmu, czyli tego zbieractwa, wydawania, zaśmiecania planety. Okej, już pogodziłam się. Pogodziłam się z tym i jakoś to zaakceptowałam. Ale pod tym względem, że jeżeli my się temu poddamy, będą wymyślać tylko więcej rzeczy, które będą naszymi nowymi kompleksami. Oni wymyślą setki rzeczy. W końcu pieprzyki staną się passé. W końcu kropki na nogach zwykłe, zmierzchów włosowych staną się passé. Wszystko będą chcieli usunąć. Nie wiem, wybielania pach już istnieją. Wszystko po prostu tylko, żeby nam coś sprzedać i żeby żerować na tym, że będziemy na czymś opierać nasze samopoczucie i samoocenę. No i teraz już tak ogólnie zadaj sobie pytanie, jak sobie pomóc? Mi na przykład osobiście rzeczy, które mi pomogły, wiadomo, jeszcze jest milion rzeczy, które chcę zmienić i zaraz pewnie o tym opowiem, żeby nie było, że ja tu siedzę i opowiadam już z perspektywy osoby, która osiągnęła w tym aspekcie wszystko, która kocha swoje ciało, która po prostu patrzy w lustro nago i czuje się jak bogini, no w życiu, jest mi odlegle do tego, bo ja bardziej utożsamiam się z tym, że pracujemy nad tym razem i że nie ma alfy i omegi i że przechodzimy swoją drogę i że droga jest najważniejsza. Najważniejsze jest nie samo to, żebyś ty w końcu kochała swoje ciało. Najważniejsze jest to, że ty cały czas starasz się do tego dążyć. To jest najważniejsze. To nie chodzi o tę ostateczność, bo ja czułam zawsze pod tym względem się jak taki Syzyf, który ciągle próbuje dojść do tej miłości, próbuje, później znowu się nienawidzi, później znowu próbuje dojść do tej miłości i ciągle ten kamień spada i trzeba go znowu podnosić, i trzeba go znowu tam wturlać, wnieść i w ogóle. I zaakceptowałam to, że w życiu zawsze wszystko będzie procesem. W życiu nie ma czegoś takiego, że gdzieś dojdziesz i już tam zostajesz i już tak zostaje. I tak jest. Nie ma tak z niczym. Nie ma tak ze związkami, nie ma tak z relacjami, nie ma tak z nawykami, z niczym. Najważniejsza jest ta droga. I właśnie ja bardzo doceniam w sobie to, że ja cały czas się staram. Ja codziennie staram się bardziej kochać to swoje ciało. Czasem jest gorzej, czasem jest lepiej. Czasem jest nawet najgorzej, ale staram się. Mi pomaga na przykład bardzo sport. Ja przez sport patrzę inaczej na swoje ciało. Naprawdę patrzę inaczej. I staram się jakby cały czas te treści sportowe gdzieś tam dobierać pod siebie, bo wiadomo, można trafić w toksyczne środowisko, można się tylko porównywać i czuć się coraz gorszym, ale można też wpaść w taki wir tego, że ty ćwiczysz, żeby być po prostu lepszym, żeby twoje ciało było lepsze. Ja na przykład chcę mieć najlepsze, największą siłę, jaką ja potrafię w wieku 20 lat, czyli robię wszystko, żeby być coraz lepsza, żeby po prostu to moje ciało było maszyną, która mi służy, które jest wypełnione miłością. I ja jestem tak wdzięczna za to, że ja to zauważyłam, że moje ciało naprawdę potrafi robić rzeczy i że kiedy ja tylko będę je doceniać i będę z niego korzystać należycie i dbać o nie jak o maszynę najlepiej naoliwioną, to będzie dobrze. I będę wtedy czuć się tylko lepiej. Pamiętaj, aby nie robić ciągle takich czeków, formy. Ja kiedyś Wam opowiadałam jeszcze za czasów zaburzeń odżywiania, już naprawdę mocno to wyplewiłam. Ciągle patrzyłam się w lustro, ta body dysmorfia była tak mocna, że miałam wrażenie, że ciągle muszę robić ten czek. Taki, czy ja teraz nie przytyłam, czy tu mi się coś nie wylało, czy tutaj coś tam. Dla niektórych to jest ważenie się, a dla niektórych to jest oglądanie się. I staraj się naprawdę na początku to ograniczyć, takie czekowanie tej formy, przeglądanie się, będzie ciężko, ale się staraj, bo to ci nie służy. A z czasem, jak będziesz widzieć siebie w tym lustrze, to staraj się pomyśleć, okej, jest fajnie, jest dobrze, staraj się wtedy pomyśleć coś miłego, nawet kiedy nasuwa się coś okropnego, staraj się wyłączyć swój mózg wtedy, powiedzieć coś dobrego, zostawić sprawę i odejść. I tak, żeby kochać swoje ciało, warto w nie też pchać rzeczy dobre, czyli dobre odżywianie, ale pamiętać o zdrowym rozsądku. Twoje ciało nie jest gorsze, kiedy masz gorszy dzień. Gorszy dzień, że tak powiem, wiecie, w takim cudzysłowiu, że zjadłaś pizzę, zapiłaś to kolą i twoje ciało wtedy nie staje się paskudne i okropne i w ogóle źle siebie traktujesz, tylko zrobiłaś to pewnie dla spokoju swojej głowy i raz na czas trzeba, ale większość czasu staraj się po prostu w nie pchać dobre rzeczy, bo no wystarczająco rzeczy trujących jest ogólnie w naszych czasach, więc warto starać się chociaż, żeby ta dieta była w miarę zdrowa, na tyle, na ile potrafimy. Ja na przykład dzisiaj na kolację zjem chałkę z takim kremem orzechowym, który smakuje jak wnętrze Kinder Bueno i to jest też okej, bo większość czasu staram się jeść mega, mega zdrowo warzywa i w ogóle, ale coś wypełnionego cukrem też jest okej. Wiecie, balans, tyle. Niesamowita rada, staraj się nie oceniać ciał innych osób, nawet jak spojrzysz, staraj się troszkę chociaż mniej to oceniać, my z natury oceniamy ludzi w ogóle, my z natury oceniamy ludzi po wyglądzie, my z natury ich obczajamy, z natury po prostu lubimy sobie tak, wiecie, coś pomyśleć, ale im bardziej będziesz oceniać ich ciało, tym bardziej wracając do domu będziesz oceniać swoje, więc warto jakby unikać tego, ale jak już masz oceniać jakieś ciała czy cokolwiek, to staraj się to robić w prawdziwym życiu. Ja wam powiem coś w ogóle niesamowitego. Jak była pandemia, to brzmi naprawdę jak odklejona osoba, ale ja myślę, że wiele z was się z tym utożsami, że jak była pandemia, no to mało z tego domu wychodziliśmy i ja gdzieś tam się wkręcałam w ten cały fitness i jak ja oglądałam te wszystkie ciała na Instagramie, to ja tylko się zagłębiałam w tym gównie. A jak ja, wiecie, na co dzień pracuję w normalnym miejscu, z normalnymi ludźmi, z ludźmi, których całym życiem nie jest jakiś fitness i nie mają całej doby na to, żeby zajmować się tylko dietą i ćwiczeniami, to ci ludzie mają normalne ciała. Najnormalniejsze. Ich tyłki nie są wielkie, odstające i jędrne, ich brzuchy nie mają kaloryferów, ich ręce nie są mega szczupłe i nie widać im wszędzie pięknych mięśni i w ogóle zero tłuszczu. Naprawdę mało kto tak wygląda, ale nawet jak ty dążysz do takiej sylwetki, bo gdzieś tam jara się fitness, to pamiętaj też o zdrowym rozsądku, bo można oszaleć. No, jak już masz coś, dobra, już nie będę tego podsumowywać, bo chyba było wiadomo, co powiedziałam, żeby się już tak nie zapętlać. Wiadomo, bardzo ważne jest sortowanie ludzi wokół siebie. To właśnie w tym etapie, kiedy bardzo zaczęłam dbać o swoją zdrową głowę, bardzo odsiałam ludzi, którzy źle na mnie wpływali. Wydaje mi się, że w tej relacji z ciałem najważniejsze jest to, żeby zacząć go też słuchać. Że teraz jak przesłuchałeś tego podcastu, to nie staraj się słuchać tylko co ja tutaj pierdzielę i iść za tym ślepo, tylko zacznij po prostu go słuchać. Jeżeli słuchasz swojego ciała, będzie tylko łatwiej. Będzie tylko łatwiej z nim żyć w harmonii. Naucz się, kiedy jesteś głodny, naucz się, kiedy chce ci się pić, naucz się, kiedy potrzebujesz owoców, a kiedy potrzebujesz czegoś słodkiego, naucz się, co ci szkodzi, a co na ciebie dobrze wpływa. Po prostu naucz się jego. To jest coś, z czym ty będziesz do końca życia. I ty nigdy już nie będziesz tak młody, jak jesteś dzisiaj. Jeżeli ty nie zaakceptujesz i nie pokochasz tego ciała z teraz, no to starsza wersja ciebie będzie miała tylko ciężej, bo to ciało z czasem traci to, co ma. Czyli, wiecie, ta energia, ta witalność, brak zmarszczek i to wszystko. Ja nie mówię, że te rzeczy są złe, ale ja mówię, że każda osoba starsza powie ci, że najgłupsze, co robiła w twoim wieku, to właśnie to, co ty robisz teraz i to, co ja robię teraz, czyli wieczne ocenianie siebie i wieczne pretensje do tego ciała, które masz, bo nie dadzą ci innego. To jest najważniejsze chyba. Jeżeli masz jakikolwiek kompleks, mi bardzo pomaga myślenie o tym, że choćbym nie wiem jak narzekała, załamywała się, nie akceptowała, to nikt mi tego kurde nie wymieni, nikt mi nie zrobi znowu losowania na ciało. To, że mi się nie podoba moje ciało, a podoba jakieś influencerki, no to tak naprawdę gówno zmieni. I to jest bardzo ważne, że nikt go nie wymieni. I albo pokochasz to, co jest, polubisz, zaakceptujesz chociaż, albo nic i marnujesz czas. Marnujesz czas, którego my na ogół mamy mało. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Powiem wam szczerze, że ciężko mi się było zabrać za ten podcast, bo ja po prostu nie lubię o tym mówić. To jest taka rzecz dalej nieprzepracowana, to jest bardzo trudna rzecz. To jest rzecz, którą łatwo kogoś skrzywdzić. A ja bym chciała, żebyście jakby myśleli sami, żeby jednak moje słowa nie wpływały na was na pewno negatywnie, tego na pewno nie chcę, ale też żeby nie brnąć w nie ślepo, bo mówię, ja wiem, że dużo młodszych osób tutaj jest. I jeżeli jesteś młodziutka, młodziutki i zaczynasz czuć te zalążki myślenia o tym swoim ciele, przesadnego myślenia o tym swoim ciele, to może te porady coś ci wskażą na przyszłość, ale najlepiej im jakby zacznij więcej zajmować się po prostu rzeczami, które lubisz, rzeczami, które są fajne. Przestań poświęcać tyle czasu na to czekowanie tego twojego ciała, na próbowanie przyjrzeć się każdej drobnostce, bo mi się wydawało, że to coś da, jak ja je tak przeanalizuję, ale to nic nie daje. W życiu poświęcaj czas po prostu na rzeczy, które lubisz, a będzie tylko lepiej. Dzięki za przesłuchanie tego podcastu. Jeżeli cokolwiek z niego wyciągnąłeś, jeżeli cokolwiek sprawiło ci przyjemność, jeżeli jakkolwiek spędziłeś ze mną fajnie czas, to daj mi znać, po prostu. No i co? Dzięki bardzo za przesłuchanie. Ja to szybko montuję i dodaję jeszcze dzisiaj, bo są opóźnienia, bo już wam mówiłam, miałam jelitówę i była majówka. No ale nagrałam ten podcast, co nie? To jest najważniejsze. Właśnie, pamiętajcie o tym, żeby zawsze cieszyć się z tego, że coś zrobiliście, a nie analizować, kiedy tego nie zrobili. Dobra, bye! Buziaki!